faktycznie, tak jak słyszeliśmy w modlitwie, Słowo Boże jest tym, co chce nas pouczyć. My tych pouczeń potrzebujemy zdecydowanie w naszym życiu. Nigdy nie jest tak, że dochodzimy do jakiegoś takiego stanu, że już wszystko wiemy, wszystko zrozumieliśmy i Bóg nie ma nic, co mógłby nam nowego powiedzieć. Przeczytajmy wspólnie Psalm 32, w którym właśnie pewne pouczenie dla nas zapisał Dawid, natchniony Bożym Duchem, coś, co chciał, żebyśmy my w naszym życiu mogli wdrażać i żeby to miało konkretne efekty dla nas. Psalm 32, Dawidowy, pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich, Sela. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego, Sela. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, nie dotrą, do Niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku. Otaczasz mnie radością wybawienia, Sela. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Ciekawe jest to właśnie, że Dawid zatytułował ten psalm pieśń pouczająca. To już jest taka pierwsza wskazówka na to, że Dawid chce nam przekazać jakąś myśl, jakieś swoje takie przemyślenia czy też doświadczenia wynikające właśnie z jego życia, po to, aby dla nas miało to jakieś efekty, żebyśmy my mogli cośkolwiek dla siebie z tego otrzymać od Pana i żeby nas mogło to podbudować i wzmacniać. Co też jest takiego celem jakby Dawida, co on chce, żeby cechowało nasze życie? Myślę, że taką klamrą spinającą ten psalm jest pierwszy i ostatni wiersz właśnie. Psalm zaczyna się błogosławiony albo szczęśliwy ten, któremu odpuszczono występek, a kończy się weselcie się i potem śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. To jest celem. To jest celem Dawida, aby nasze życie było właśnie nacechowane radością, szczęściem, ale Dawid w treści tego psalmu pokazuje nam, co jest takim składowym elementem albo potrzebnym do tego, abyśmy mogli to szczęście posiadać, aby ono mogło nas w ogóle cechować. Dawid mówi, że szczęśliwy, błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek. To jest pierwsza myśl, która jest tutaj zawarta. Jeżeli komuś odpuszcza się występek, to rzeczą logiczną zupełnie jest to, że ten występek wcześniej nastąpił. Że to jest moment taki, że w życiu człowieka następuje upadek, grzech lub moment, kiedy uświadamiamy sobie, że taka sytuacja miała miejsce. I teraz jest pewien taki moment, że szczęśliwi możemy być dopiero wtedy, kiedy ten występek nam jest odpuszczony albo grzech zakryty. Dawid wyraźnie używa tutaj nie słowa upadek czy właśnie takiego jakiegoś niełagodzi tego. Mówi wyraźnie o grzechu. Wiemy, że Dawid w swoim życiu również miał takie momenty, kiedy wyraźnie zgrzeszył przeciwko Panu. Kiedy spotkały go później bardzo trudne doświadczenia, kiedy musiał pokutować, kiedy do Pana musiał powrócić. I Dawid właśnie był tym człowiekiem, który nie pozostał w tym w stanie takiego odłączenia od Pana, od Boga. Dawid nie był kimś, kto popadł w grzech i w tym grzechu zupełnie się zatracił, zagubił i pozostał. Dawid był kimś, kto zawsze potrafił do Pana wrócić, kto zawsze potrafił odbudować swoją relację z Bogiem, który zawsze potrafił być tym, który jest nazwany później wielokrotnie w Słowie Bożym mężem według Bożego serca. Pomimo tego, że w jego życiu nie wszystko zawsze było idealne, wspaniałe i nie zawsze było tak, że każdy jego czyn mógł być jakby wsparty, poparty przez Boga. Nie, wręcz przeciwnie. Dawid miał w swoim życiu takie historie, dzięki którym właśnie, dzięki temu doświadczeniu życiowemu, które wynikało z jego grzechów, mógł napisać ten psalm. I on zmierza do tego, że dopiero kiedy nasza relacja z Bogiem jest odbudowana, jest czysta, jest prawidłowa, bliska, kiedy nasz, jak to tu jest napisane, grzech jest zakryty przez Pana, to wtedy dopiero możemy być szczęśliwi. To jest coś, co nas może napełniać radością. Ta relacja, żywa relacja z Bogiem, który przecież, wiemy to, jest naszym Ojcem. Jeżeli tej relacji nie ma, to nie może być w naszym życiu sytuacji takiej, że jesteśmy szczęśliwi. I teraz, kiedy się przyjrzymy temu psalmowi, to możemy go jakby zrozumieć czy potraktować w dwóch różnych aspektach. Po pierwsze, możemy powiedzieć, że on w pewnej tej części, która mówi właśnie o tym odpuszczaniu win, traktuje o kimś, kto Boga jeszcze nie poznał, kto musi się do Boga nawrócić. I myślę, że to jest dobrze, kiedy my zawsze mówimy o tym, czy przypominamy sobie o tym, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak to jest, że grzesznik może do Boga przyjść. Dawid mówi dalej, błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Popatrzmy tak, kiedy człowiek w ogóle może zbliżyć się do Boga? Tutaj wyraźnym takim taką myślą przewodnią przez ten psalm jest to, że człowiek wyznaje swoje winy Bogu. Żeby je wyznać, to musi nastąpić coś wcześniej. Nie mogę wyznać czegoś, czego nie mam świadomości, czego nie zrozumiałem, czego, co nie miało miejsca w moim życiu. Jeżeli ja mam wyznać moje winy, to najpierw muszę sobie je uświadomić. I to jest pierwszy krok taki, który zbliża człowieka do Boga. Świadomość tego, że wobec Boga jesteśmy ludźmi zgubionymi, jesteśmy grzesznikami, tymi, którzy nie mają żadnej możliwości zbliżenia się do Boga, który przecież jest święty, który nie może mieć niczego wspólnego z grzechem. I jeżeli my jako grzeszni ludzie zobaczymy ten nasz stan, właśnie tą sytuację, że nie ma dla nas żadnego ratunku, to nie ma możliwości i że nie mamy możliwości zbliżenia się do Boga w takim stanie, wtedy następuje wołanie do Boga. Tutaj jest napisane, kiedy uświadomimy sobie to, to kiedy milczałem, schły kości moje. Kiedy Dawid wcześniej był w sytuacji takiej, że zgrzeszył, albo tak jak mówimy, grzeszny człowiek uświadamia sobie swój grzech, to go przeraża. Przeraża go sytuacja taka, że jest absolutnie oddzielony od Bożej świętości. I wtedy zaczyna wołać do Pana. I kiedy wyznajemy te nasze grzechy, tak jak później będziemy czytali w 5 wierszu, grzech mój wyznałem Tobie i winy nie ukryłem. I dalej rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. I tu mamy tą wspaniałą sytuację. Popatrzmy, człowiek uświadamia sobie swój grzech, człowiek wyznaje swój grzech Panu, a Pan jest wierny i odpuszcza. I to jest cudowna rzecz. Grzeszny człowiek może pokutować, czyli może zobaczyć swój grzeszny stan i może wyznać swoje grzechy Bogu. I to jest wspaniała rzecz, że Pan jest wierny i je odpuści. Jeżeli my szczerze przyjdziemy do Niego, to On zawsze odpowie na nasze wołanie. I spowoduje to, że ta relacja z Bogiem zostanie w pierwszej sytuacji zbudowana, zostanie wytworzona. Nastąpi nawrócenie człowieka, on da nowe życie, on da tą wspaniałą relację ojca i syna, ojca i dziecka, dziecka Bożego, tego adoptowanego dziecka, którym, myślę, jesteśmy. Jeżeli ktoś nie jest Bożym dzieckiem, to jest właśnie ten moment, kiedy Słowo Boże ciągle woła. Nawróć się, przyznaj się do tego, że jesteś grzesznikiem i wołaj do mnie, a ja ci odpuszczę. Ale myślę, że ten psalm możemy również zastanowić się nad nim, rozważyć go z zupełnie innej strony. Myślę, że ten psalm bardzo mocno przemawia do nas, do ludzi, którzy swoje spotkanie z Panem przeżyli może nawet kilkadziesiąt lat temu, może kilka lat temu, a może całkiem niedawno. Myślę, że ten psalm bardzo wyraźnie nawołuje, czy też wprowadza nas w taką myśl, że my powinniśmy jednak do odbudowywania tej relacji z naszym Panem wyraźnie podążać każdego dnia. Myślę, że istotne jest to, że te uczucia, które przekazuje Dawid tutaj w tym psalmie, mogą każdego z nas dotykać. Kiedy zastanowimy się nad tym tak, błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Czyż to nie jest wspaniała myśl, nad którą jak się zastanowimy, czy to nie jest taki stan, w którym chcielibyśmy się codziennie znajdować? Czy to nie jest ten moment, kiedy chcielibyśmy w nim pozostać, kiedy w naszym duchu nie ma obłudy, kiedy postępujemy tak, jak mówimy, kiedy myślimy tak, jak postępujemy, kiedy nasze życie jest spójne i kiedy nasza relacja z Panem jest całkowicie uporządkowana. Pan nie poczytuje winy. To jest wspaniały moment. Wtedy mamy cudowną społeczność z naszym Panem, wtedy mamy tą duchową energię do tego, aby Mu służyć i wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście przyczyniać się do realizowania tej służby i tych wszystkich zadań, które Pan dla nas na ziemi pozostawił. Ale jesteśmy ludźmi i tak jak Dawidowi przydarzyło się w jego życiu zgrzeszyć, tak nam również, niestety, musimy to powiedzieć, to się zdarza. I wtedy, co następuje w naszym wnętrzu? Jak wtedy reaguje nasze serce? Jak wtedy reagujemy my na tą sytuację, która w naszym życiu zaistniała? Czy jest tak, jak w przypadku Dawida? Dawid mówi tak, gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Dawid był tak przybity tą sytuacją, kiedy zrozumiał swoje błędne postępowanie, że pisze, schły kości moje. On wyraża taki, w tym wyrażeniu przekazuje taki wewnętrzny ból, taką wewnętrzną rozpacz, która go przepełniła. Tu jest napisane, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie Twoja ręka. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Myślę, że w przypadku, kiedy wierzącemu człowiekowi przydarzy się zgrzeszyć, to taka sytuacja, jaka tu jest opisana, jest rzeczą normalną. Jest to coś, co powinno nas rzeczywiście w tym momencie wypełnić. Grzech jest rzeczą obrzydliwą dla naszego Boga. Jest czymś obrzydliwym również dla nas. Powinno tak być. Jeżeli nasza wewnętrzna reakcja na grzech jest taka, to znaczy, że nasz stan jest taki, jakiego Pan by od nas chciał. I on w tym momencie przez ten ból, przez te wewnętrzne takie zdruzgotanie chce nas z powrotem przyciągnąć do siebie. On chce, żebyśmy rzeczywiście poznali to, że przekroczyliśmy Boże przekazanie, że przekroczyliśmy ten plan, który On miał wobec nas i wyszliśmy na własną ścieżkę i przydarzyło nam się sprzeciwić woli Bożej, zgrzeszyć. To jest rzecz, która bardzo mocno nas, wierzącego człowieka, bardzo mocno dotyka. Tak właśnie było w przypadku Dawida. On bardzo przeżywał to, że sprzeciwił się Panu. I teraz jakie jest wyjście? Jaka jest możliwa droga do tego, aby tą relację z Panem z powrotem przywrócić do normalnego stanu, do tego właściwego stosunku, do tego właściwego, do tej właściwej relacji, która bardzo często w Słowie Bożym jest porównana do relacji między rodzicami i dziećmi. I to jest bardzo właściwe, ponieważ to jest relacja, która oparta jest na miłości rodziców do dzieci, dzieci do rodziców, ale w której bardzo często też dochodzi do różnego rodzaju sytuacji takich, gdzie następują starcia, gdzie następują różnego rodzaju nieporozumienia. Ale zawsze kochający rodzice i kochające dzieci dążą do tego, żeby wrócić do tego właściwego porządku, który powinien być w rodzinie, tak? I jest jedyna droga, 5. wiersz. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Dopóki wcześniej Dawid milczał, to jego kości schły i jego serce było w rozpaczy. Ale kiedy wyznał grzech Panu, wtedy nastąpiła zmiana. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Dopiero wtedy. Ale mamy to przeświadczenie, mamy to zapewnienie, że Pan czeka na to, aż my wyznamy swoje grzechy, aż my wyznamy to, co popełniliśmy niewłaściwego, co przydarzyło się w naszym życiu, co spowodowało, że nasza społeczność z Panem została zakłócona. Żeby wzmocnić jakby to przesłanie, to może przeczytajmy jeden wiersz z 1. listu Jana. Nowy Testament bardzo podobną myśl przekazuje. Właśnie w 1. liście Jana, w 1. rozdziale, w 9. wierszu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, warunek, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Warunek i obietnica. To jest pewne i prawdziwe Boże Słowo. Jeżeli wyznajemy swoje grzechy, to jest pewne, że Bóg nam je przebaczy. Bo tak obiecał, bo tak kazał zapisać. I popatrzmy, to samo powiedział Dawid, o tej samej rzeczy mówił, o tej samej rzeczy napisał Jan. Boże Słowo nigdy się nie myli i jest dla nas takim wyznacznikiem, pewne zawiera obietnice i zapewnienia, których po prostu możemy się trzymać. Właściwie nie musimy do tego niczego już dopowiadać. Jeżeli wyznajemy grzechy, to Bóg nam je odpuści, bo jest wierny i nie może samemu sobie zaprzeczyć. W związku z tym chciejmy zawsze mocno się uchwycić tej myśli i chciejmy zawsze mocno patrzeć na te Boże obietnice i realizować je tak, jak one są zapisane. Wyznawajmy swoje grzechy po to, aby nasza relacja, nasza społeczność została odbudowana, aby nasze życie mogło być szczęśliwe i radosne, żeby mogło zawsze być na właściwym torze nastawione, żebyśmy byli radośni z tego, że możemy rzeczywiście Panu się podobać. Niech się modli do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Takie wezwanie z kolei Dawida. Kiedy następuje taki może trudny czas w naszym życiu, kiedy następuje jakiś okres, kiedy coś nas przytłacza, kiedy my sami nie do końca jesteśmy w porządku przed Panem, kiedy jest taki moment, kiedy jest nam po prostu ciężko, módlmy się. Niech się modli do Ciebie każdy pobożny. I wtedy jest pewnego rodzaju też radosna informacja. Dalej w tym szóstym wierszu. Gdy wyleją wielkie wody, do Niego nie dotrą. Do tego pobożnego, który się modli. Pan potrafi nas ochronić przed rzeczami, o których nawet nie mamy pojęcia, że mogłyby nas spotkać. Pan potrafi nas zabezpieczyć wcześniej, niż coś się wydarzy w naszym życiu. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy to nas pociesza? Czy to nas rozgrzewa w ogóle jeszcze? Czy my rzeczywiście się cieszymy z tego, że Pan dba o nas nawet wtedy, kiedy jeszcze nic złego się nie wydarzyło, ale On już nasze drogi przygotował. On już chce, abyśmy kroczyli za Nim. My musimy na te drogi chcieć wstępować, ale On dba o to, żeby te drogi były takie, aby nasze życie było pełne służby dla Niego i owocu dla Niego. Niekoniecznie znaczy to, że ono będzie łatwe, lekkie, pozbawione problemów. Nie. Ale będzie owocne dla Pana. Będzie owocne dla niebieskiej chwały. A myślę, że to jest znacznie wyższy cel niż ten, żeby tylko nam było dobrze. Dawid zwraca się do Boga z takimi słowami, które na podstawie których nawet jedna pieśń powstała. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Ten wiersz osobiście bardzo lubię, bo jest to taki wiersz, który daje nam takie zapewnienie. W Bożej ręce jesteśmy bezpieczni. W Bożej ręce jesteśmy strzeżeni. Boża ręka nas otacza. W psalmie 103 czytamy: otaczasz mnie z przodu i z tyłu. Czytamy w wielu miejscach, że Bóg się o nas troszczy. I jeżeli mamy tego świadomość, to możemy też z radością patrzeć w przyszłość, która nas spotyka każdego dnia. Często jest tak, że wstajemy rano i jesteśmy zmartwieni, smutni i przybici, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy 4, 5, 10 różnych rzeczy do zrobienia, które często może nas przerastają. Po prostu nie wiemy, jak je rozwiązać. Nie potrafimy sobie poradzić sami. Ale Pan o nas się troszczy. Chciejmy Mu zaufać. Chciejmy popatrzeć na to, że On potrafi nam pomóc. Co nie znaczy, że wszystko rozwiąże za nas, ale będzie przy nas i da nam siły do tego, żebyśmy pokonali wszystkie trudności. To jest wspaniała rzecz. Otaczasz mnie radością wybawienia. Pan pokaże nam wybawienie z tych trudnych sytuacji. Kiedy? Nie mamy na ten temat żadnego zapewnienia. Wtedy, kiedy uzna, że już powinniśmy z danej sytuacji zostać wybawieni. Ale to będzie nas napełniało radością. Otaczasz mnie radością z wybawienia. Cudowne zapewnienie, cudowna obietnica. Chciejmy się jej znowu mocno złapać. Kiedy teraz popatrzymy dalej na ten psalm, to jakby odwracają się role. W tym momencie jakby są słowa, które są bardziej skierowane do nas, czy wcześniej do Dawida. To są słowa, które możemy wziąć do, jakby bezpośrednio skierowane do nas. O. To są słowa, które kiedy się nad nimi zastanowimy i przyjmiemy je jako zaadresowane bezpośrednio do mnie, to one znowu dodadzą nam siły. Popatrzcie. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Wstajemy rano i nie wiemy, co zrobić. Ale Pan mówi: pouczę Cię. Wskażę Ci drogę. I to właściwą drogę, tą, którą masz iść. Nie jakąś tam drogę, którą może by Ci było wygodniej albo którą byś bardziej chciał. Nie, ja Ci wskażę tą właściwą. On może to wykonać w naszym życiu. Ale my musimy być nastawieni na to, aby słuchać Jego głosu. Będę Ci służył radą. Czy to nie jest wspaniała rzecz? Sam Pan chce nam służyć radą. Skąd my możemy te słowa, te porady, te wszystkie cudowne myśli odebrać? Jeżeli my nie będziemy słuchali Jego głosu, nie będziemy czytali Jego słowa, nie będziemy się nad Nim zastanawiali, to nie ma mowy, żebyśmy usłyszeli ten delikatny głos, który działa w naszym sercu i który chce nas pouczać, który chce nas prowadzić. Przykładajmy się do tego, aby to ucho nastawiać, aby cały czas mieć skierowane uszy na Jego słowa, bo bez tego nie ma możliwości usłyszenia czegokolwiek. Jeżeli nie słuchamy, to na pewno nie usłyszymy. Jeżeli będziemy nastawiać uszy, to Pan na pewno nam odpowie. Na pewno nas pouczy. Oko moje spocznie na Tobie. Kolejna cudowna obietnica. Oko moje spocznie na Tobie. Czy może być cudowniejsze zapewnienie? Pan będzie patrzał, co z nami się dzieje. On będzie cały czas obserwował i cały czas czuwał. I cały czas będzie dbał o to, żeby nasza droga była prowadzona ku Jego chwale. Czy to nie jest cudowna obietnica? Druga strona jest taka. Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały, albo żeby je opanować w ogóle. Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł. My często właśnie tak się zachowujemy. My mamy własne zdanie, my wiemy lepiej, my potrafimy sobie poradzić i wtedy jesteśmy tak nierozumni jak koń i muł. Żeby opanować je, żeby sobie z nimi dać radę, to trzeba na nie założyć wędzidła. I trzeba je uzdą wstrzymywać. Kiedy ja nie potrafię jeździć na koniu, ale tak z obserwacji widzę tylko tyle, że konia za pomocą wędzidła się rzeczywiście prowadzi. Jest to taki element, który jest włożony do pyska konia i który za pomocą po prostu bólu, który mu to sprawia, powoduje, że koń zaczyna być posłuszny i idzie w tą stronę, w którą potrzeba, tak? I teraz Pan mówi dokładnie to samo o nas. Będzie potrzebna wędzidło i uzda, żeby was powstrzymać, jeżeli będziecie nierozumni. I to jest kolejna przestroga. Jeżeli rzeczywiście nasze drogi będą całkowicie samowolne i takie niepodporządkowane Bożej woli, to Pan ma środki i ma metody na to, żeby nas z powrotem zawrócić. Ale one nie są łagodne wtedy już. Wtedy jest potrzebna pewna ostra reakcja i ta ostra reakcja może nastąpić. I wiedzmy, że to nie zmieniło się również od tego czasu, kiedy ten psalm powstał. Nie nastąpiła żadna zmiana Bożego myślenia, Bożego charakteru. Bóg chce, żebyśmy postępowali tak, jak On sobie tego życzy. On tego oczekuje od nas, On ciągle czeka na to, ale w momencie, kiedy my jesteśmy przekorni, kiedy my jesteśmy samowolni, kiedy my postępujemy dokładnie tylko tak, jak my chcemy, nie zważając na Boże wezwania, to może nastąpić taki moment, że trzeba wstrzymywać nas uzdą i wędzidłem. A to może boleć. Ale możemy powiedzieć, to będzie na nasze własne życzenie wtedy. Po to tylko, żeby nas zawrócić, żeby nas dalej wprowadzić na właściwą ścieżkę. Bo cel z nami jest jasny. Pan chce nas prowadzić swoją drogą. I 10 wiersz. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. I to nam się tak łatwo czyta. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. A, mnie to nie dotyczy. Bezbożny to on ma mnóstwo cierpień. Super. Czyli ja nie powinienem mieć żadnych cierpień. Taka jest natychmiast w głowie myśl powstaje. My, ci pobożni, natychmiast myślimy, to nas cierpienia nie powinny dotyczyć. A druga część tego wiersza jest, kto zaś ufa Panu, otacza go łaska. A nie, że pobożny nie doznaje cierpień. Zwróciliśmy kiedyś na to uwagę. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. A pobożny? Myślę, że też. Myślę, że tak samo cierpienia go dotykają. Ale tego bezbożnego nie otacza łaska. Tylko pobożnego otacza łaska. I w tym wszystkim, co nas spotyka, ciągle z nami jest łaska. Nie wymagajmy od Pana tego, żeby nas prowadził tylko i wyłącznie, jak to się mówi, drogą usłaną różami. On potrzebuje używać pewnych narzędzi do tego, żeby nas uczyć, żeby nas wychowywać, żeby nas zmieniać na swój obraz. On potrzebuje tego i tego w naszym życiu będzie używał i mogą nas spotykać różnego rodzaju cierpienia. Ale jest zapewnienie, kto ufa Panu, tego łaska otacza. Jeżeli łaska nas otacza, to znaczy, że my być może w danym momencie przechodzimy cierpienie, ale będzie Boży cel z nami zrealizowany. I Bóg nie pozwoli, aby na nas przyszły cierpienia większe od tych, które byśmy byli w stanie znieść. To jest też zapewnienie. Łaska nas otacza. Coś, co Pan dał nam, a na co nigdy w życiu nie zasłużyliśmy. W każdej sytuacji naszego życia. Czy jesteśmy na górze, czy jesteśmy w dolinie. Czy jest nam dobrze, czy jest nam trudno. Łaska nas otacza. Tych, teraz jeszcze kogo? Tych, którzy ufają Panu. Kto ufa Panu? Jeżeli my ufamy, że cokolwiek nas spotyka, to pochodzi z Bożej ręki. Jeżeli my ufamy, że cokolwiek nas dotyka, cokolwiek nam sprawia trudności w życiu, ma służyć naszemu przywróceniu do właściwego stanu, ma służyć pokazaniu nam pewnego, jakiejś nowej rzeczy w naszym życiu, żeby nasz może sposób myślenia odmienić, jeżeli my tak na to wszystko spojrzymy, to przez każdą dolinę będzie nam łatwiej przejść. Bo wiemy, że Pan jest przy nas. Jego oko jest ciągle na nas, w każdej sytuacji. Ciągle na nas spogląda i ciągle chce nas prowadzić. I nie ma takiego momentu, że Pan straci jakby uwagę i zapomni się przez moment. Że Bóg w pewnym momencie jakby zgubi nas ze swojego wzroku. Nie ma takiej możliwości. Jego łaska otacza nas stale. Jeżeli Jemu ufamy i jeżeli mamy tą świadomość, że On ciągle jest przy nas, to możemy z tego też czerpać radość. Weselcie się w Panu i radujcie sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Każdy, kto jest prawego serca, dąży do tego, aby jego relacja z Bogiem była przywrócona, była zawsze właściwa, była taka, która daje nam tą bezpośrednią łączność z Bogiem, która wypełnia nas radością. I do tego nas właśnie Słowo Boże wzywa. Pamiętajmy o tym, że wszystkie nasze winy musimy Panu wyznawać, bo inaczej będą one nas gniotły, będą one nas męczyły. Nasze życie nie będzie radosne. Nie będziemy w stanie być radośni w momencie, kiedy nasza relacja z Panem będzie zakłócona. Kiedy otworzymy Przypowieści Salomona, 28 rozdział, to jest tam taki wiersz, który jeszcze jakby wzmacnia właśnie tą myśl. 28 rozdział, 13 wiersz. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Chcielibyśmy zawsze kierować się właśnie tym, aby swoje występki przed Panem wyznawać, ale jest jeszcze jedno słówko tutaj dodane, i porzuca. Człowiek wierzący jest tak skonstruowane, jego wewnętrzne to sumienie, to jego przekonanie, ta jego wewnętrzna istota, że nie chce mieć z grzechem nic wspólnego. Jeżeli mu się to zdarzy, to chce natychmiast do Pana wrócić, wyznać to i porzucić i nigdy więcej do tego nie wracać. I to jest naturalne. Chcielibyśmy zawsze o tym myśleć. I wtedy to będzie powodowało, że ta nasza bezpośredni dostęp do Pana będzie możliwy. Będzie codziennie realny i codziennie będziemy mogli odczuwać Jego prowadzenie. Mimo tego, że niekoniecznie będzie nam zawsze łatwo w życiu. Niekoniecznie zawsze będziemy mogli tylko radosne chwile w życiu przeżywać. Ale łaska Jego będzie nas zawsze otaczała. Jeżeli Jemu będziemy ufać, jeżeli będziemy bezpośrednio zawsze do Niego przychodzić z każdym problemem, z każdą rzeczą, to On zawsze się nam pokaże i pouczy nas, wskaże nam drogę, którą mamy iść, będzie nam służył radą i możemy być pewni, że na nas będzie ciągle spoglądał, aby właśnie nas prowadzić tam, gdzie owoc dla Niego będzie mógł być wydawany, tam, gdzie Jego chwała będzie mogła z naszego serca wypływać i będzie mogła rozlewać się również na nasze otoczenie, na naszych współbraci, na naszych znajomych, na wszystkich, którzy są wokół nas. Czy to nie jest cudowna zachęta dla nas? Chciejmy patrzeć na to właśnie w ten sposób. Chciejmy zawsze być blisko Pana i tą relację z Nim zacieśniać najbardziej, jak tylko się da. Chciejmy ją zawsze utrzymywać w takim czystym stanie. Chciejmy zawsze, jeżeli się wydarzy nam coś, co zakłóca tą relację, natychmiast ją odbudować, wrócić, abyśmy mogli rzeczywiście się w Panu radować, abyśmy mogli rzeczywiście Mu z całego serca śpiewać radośnie i zawsze być, tak jak ten psalm się zaczynał, błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek. Szczęśliwy ten, któremu odpuszczono.
Może jedna myśl, nie wiem, czy wszyscy czytali ten traktat Szczęśliwy, komu odpuszczono. Jeśli nie, to on leży tam na tym stojaku i naprawdę byłoby to piękne, żebyśmy sobie to powtórzyli albo przypomnieli, a może ktoś nie zna tego traktatu. To jest traktat z takim pociągiem na stronie tytułowej. Pamiętam, że przed chyba 35 laty brat Herman Ber nam opowiadał to opowiadanie i jest to rzeczywiście obraz tego, w jaki sposób Bóg przebacza człowiekowi, ale ten psalm, któryśmy czytali, rzeczywiście można powiedzieć, jest takim psalmem, w którym Dawid pokazuje ogólnie, w jaki sposób człowiek, który grzeszy, może przyjść z tym grzechem do Boga i co się wtedy dzieje i jak to wszystko się odbywa, ale Dawid później zgrzeszył. Dawid, pamiętamy, niestety wziął sobie żonę swego brata, a jego samego zabił. I wtedy Dawid napisał psalm 51. I w tym psalmie właściwie dokładnie, można powiedzieć, powielone jest to wszystko, cośmy słyszeli tutaj z tego psalmu 32. Dawid po prostu nie mógł unieść tego, co zrobił, grzechu, który ciążył nad nim. Wiedział, że przeciwko Bogu zgrzeszył. Chciałbym przeczytać tylko te parę wierszy z 51 psalmu. Pierwszy i drugi wiersz może najpierw. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy, gdy wdał się z Betrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Przypomnijmy sobie, że Dawid właśnie wziął sobie żonę swego brata Betrzebę i spał z nią i w ten sposób zgrzeszył. Kiedy dowiedział się, że ta kobieta zaszła w ciążę, to zabił męża jej. On był akurat na wojnie i Dawid w ten sposób ustawił dowódców i wojsko, że oni odstąpili od tego męża i wtedy wróg mógł łatwo zabić tego dzielnego wojownika, którym był mąż. On się nazywał Uriasz Hetejczyk. Zobaczmy, jak zaplanował to wszystko Dawid. I możemy powiedzieć, że jeden grzech pociągnął za sobą drugi. Pierwszy cudzołóstwo, a drugi morderstwo. I teraz zauważmy, że Dawid zrobił to wszystko, ale on w ogóle nie był do końca świadomy tego, że on zrobił źle. To, co żeśmy słyszeli na początku. Że człowiek najpierw musi sobie uświadomić to, że zgrzeszył. On był tak zafascynowany całą tą sytuacją, może pięknością tej Betrzeby, bo rzeczywiście jest napisane, że ona była bardzo piękna, ta kobieta. I on po prostu, myśląc o niej i o tym wszystkim, co się przydarzyło, w ogóle nie widział, że zgrzeszył. I wtedy przyszedł do niego prorok Natan. Drugi wiersz. Gdy wydał się z Betrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. I prorok Natan dopiero mu zwrócił uwagę na to, że on zgrzeszył, a więc pojawiła się dopiero wtedy świadomość tego, co on zrobił przeciwko Bogu. I teraz zauważmy, Dawid pisze, Zmiłuj się nad mną, Boże, według łaski swojej. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym i chciejmy się tego uchwycić, bo Słowo Boże zawiera tysiące obietnic, że Bóg jest Bogiem łaski. Pamiętajmy, że Bóg nigdy nie patrzy na grzech przez palce, bo gdyby tak było, to nie musiałby zabijać, karać z Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Grzech jest czymś strasznym i to dopiero człowiek, kiedy analizuje wszystko w sobie i kiedy czyta Słowo Boże, zauważa może po latach, że grzech jest rzeczą straszną w oczach Bożych. I właściwie to tak siebie często usprawiedliwiamy i w sobie nie widzimy grzechu. Natomiast ogólnie to my może i grzech uznajemy, zabójstwo, cudzołóstwo, czy tam kradzież, to tak. Ale te grzechy, które my popełniamy sami, to już tak bardzo nie uznajemy za grzechy. Ale Dawid pisze wyraźnie, że Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski, dlatego prosi Boga o zmiłowanie. Musimy też pamiętać o tym, że Bóg, chyba żeśmy ostatnio też o tym mówili, że Bóg, który stworzył człowieka, On ustalił warunki i ramy, w jakich człowiek powinien się poruszać. I to Bóg wie, co jest grzechem. Bóg ustalił przepisy i prawo i Bóg nam powiedział, to możesz robić, a tego ci nie wolno robić. Wiemy, że w Starym Testamencie ludzie mieli obietnicę, jeśli będziesz to robił, to będziesz długo żył, będzie ci się dobrze powodziło. I dlatego Boga musimy tutaj, do Boga się zwrócić, jeśli zgrzeszymy. Według wielkiej litości zgładź występki moje. Widzimy, że w tym momencie Dawid już widzi, że jest ciąży nad nim występek, że uczynił coś złego. Pokazał mu to prorok. Prorok jest obrazem na Słowo Boże. Prorok był zawsze tym kanałem, który od Boga odbierał myśli i przynosił ludowi albo królowi, w tym przypadku Dawidowi. Wtedy dopiero Dawid woła: obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. A więc widzimy, że Bóg jest w stanie zupełnie oczyścić człowieka od winy i od występku. W Słowie Boże mamy wiele słów, które wypowiedzieli ludzie, którzy byli przeciwni Bogu, na przykład faryzeusze, oni wypowiadali różne rzeczy, ale one są zapisane w Słowie Bożym i oni niekiedy mówili prawdę. Na przykład powiedzieli, stwierdzili, któż może odpuścić grzechy, jak nie sam Bóg. To powiedzieli faryzeusze, bo oni się wściekli na to, że Pan Jezus powiedział, odpuszczone są grzechy twoje. A oni mówią, kto może grzechy odpuszczać, jak nie sam Bóg? To oczywiście jest prawda. To powiedzieli faryzeusze, oni wypowiedzieli prawdę. Albo w innym miejscu powiedzieli, ten grzeszników przyjmuje, o Panu Jezusie. Prawdę powiedzieli. Pan Jezus grzeszników przyjmuje. I to jest właśnie ważne. Pan Jezus przyjmuje grzeszników i właśnie do Pana Jezusa, do Boga można się udać z tymi grzechami. I to, co żeśmy słyszeli, jest w tym psalmie, można powiedzieć, niestety Dawid praktycznie to przeżywa teraz, ale jak dobrze, że on skorzystał z tych słów, które wcześniej napisał. Jak dobrze, że on się uchwycił wiarą Boga, który jest łaskawy, litościwy, który może przebaczać i on prosi o obmyj mnie zupełnie z winy mojej. To jest piękne. Bóg daje nam coś nowego. Było dwóch przyjaciół, jeden był Indianinem, a drugi był białym. W czasach, kiedy biali walczyli z Indianinami i zamykali ich w rezerwatach, to trwały różne wojny, walki, ale też i między białymi i czerwonoskórymi dochodziło niekiedy do przyjaźni. Było kiedyś dwóch takich młodych młodzieńców, którzy przyjaźnili się ze sobą. Jeden był Indianinem, a drugi był białym. I słyszeli Ewangelię, obydwaj. Słyszeli tą Ewangelię i o zbawieniu, że Bóg przebacza grzechy. Że Bóg daje coś nowego i człowiek powinien przyjąć to i zapomnieć o tym, że był grzesznikiem, bo Bóg mu przebaczył grzechy. I ten biały, ten czerwonoskóry szybko to pojął. Przyjął to, cieszył się, a ten biały nie mógł tego. W ogóle ludzie, można powiedzieć, prości bardziej, to oni, ludzie prości, to szybciej przyjmują pewne prawdy niż ci, którzy są może bardziej wykształceni, czy szersze horyzonty mają. I ten czerwonoskóry powiedział mu tak, wiesz co, wyobraź sobie, że przyjechał książę i ten książę ma z sobą piękne ubranie. I mówi ci, ja książę chcę dać tobie nowe ubranie. A ty mówisz, wiesz, do siebie, moje ubranie co prawda jest już stare, ale nie jest jeszcze tak całkiem zużyte. A nie będę ubierał tego nowego, nie będę brał od ciebie tego ubrania, bo jeszcze chcę pochodzić sobie w tym starym. To jest właśnie człowiek, który cały czas tkwi tych starych swoich zasadach, rzeczach, myślach. Nie chce przyjąć od Boga czegoś. A Indianin mówi, oczywiście, takie piękne ubranie mi dałeś, zdejmuje swoje stare, wyrzuca w kąt, ubiera się w to nowe i cieszy się, że ma nowe ubranie. Od samego księcia dostał to ubranie. I dokładnie wygląda sprawa tak z naszym zbawieniem i z przebaczeniem grzechów, nawet z tym przebaczeniem grzechów, kiedy jesteśmy grzeszni, kiedy jesteśmy już wierzącymi, jeśli upadliśmy. To jeśli wyznajemy te grzechy, to Bóg nam przebacza, bo On jest wielki według swojej łaski i oczyszcza zupełnie nas z winy mojej. Ja bowiem znam występki swoje, a grzech mój zawsze jest przede mną, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Zauważmy, Dawid nie bluźnił Bogu. Dawid zgrzeszył przeciwko swojemu bliźniemu, cudzołożył i zabił, a jednak mówi, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. I to zawsze też jest przed naszymi oczami. Każdy człowiek powinien zdać sobie z tego sprawę, że zawsze występuje przeciwko Bogu, jeśli grzeszy. Dlatego też i nasze winy wyznajemy naszym bliźnim, naszym bliskim, naszym sąsiadom, przeciwko tym, przeciwko komu żeśmy zawinili, ale też i przede wszystkim Bogu.